Kiedy po wojnie Niemcy były powalone, rozpoczęto przygotowania do procesu norymberskiego. Ten proces miał osądzić zbrodnie przeciwko ludzkości, przeciwko pokojowi, zbrodnie wojenne. Stalin chciał wykorzystać Norymbergę do tego, aby postawić w sprawie kłamstwa katyńskiego kropkę nad i. Chodziło o to, żeby wykorzystać Zachód już nie tylko jako zakładników i wspólników kłamstwa katyńskiego, ale też, żeby w glorii, w świetle prawa międzynarodowego, w świetle międzynarodowej sprawiedliwości po hekatombie II wojny światowej skazać ludzi, którzy zbrodni nie wykonali. Skazać jako wykonawców zbrodni katyńskiej. Chciano, aby kłamstwo katyńskie, sowiecka wersja propagandowa pokazująca, że Katyń to zbrodnia niemiecka, a nie sowiecka, było nie tylko propagandową tezą Związku Sowieckiego, ale żeby znalazło odbicie w decyzjach Międzynarodowego Trybunału, żeby się stało częścią świadomości i częścią moralnego myślenia całego świata. Chciano też, żeby kraje zwycięskie były zaangażowane w to, aby żyrować kłamstwo katyńskie, aby były nie tylko zakładnikami tego kłamstwa, ale też wspólnikami w jego kreowaniu. Dlatego w Norymberdze w sposób bardzo wyrazisty dołączono do aktu oskarżenia za sprawą sowiecką, właśnie oskarżenie o ludobójstwo w Katyniu. Sami Sowieci tak to zaklasyfikowali, że to ma być kwalifikowana zbrodnia przeciwko ludzkości, czyli ludobójstwo oficerów polskich. Problemem sowieckim było to, że w Norymberdze i wśród sędziów, i wśród prokuratorów nie mieli przewagi. I wśród prokuratorów, i wśród sędziów było po jednym przedstawicielu USA, Wielkiej Brytanii, Francji i Związku Sowieckiego. Związek Sowiecki nie miał możliwości swobodnego manipulowania procesem. To nie było to, co można było wyczyniać z procesem 16 przywódców państwa podziemnego w Moskwie. Tutaj rzeczywiście sowiecka machina propagandowa musiała się zmierzyć z procesem, w którym rzeczywiście szukano dowodów zbrodni. Rzeczywiście je znajdowano i rzeczywiście je pokazywano. W związku z tym trzeba było zaangażować wszystkie możliwe środki, aby nie tylko zbrodnię katyńską wprowadzić jako element oskarżenia, ale też doprowadzić do skazania konkretnych Niemców za jej zrealizowanie. No tak się złożyło, że wiemy już to doskonale, w trakcie procesu norymberskiego przesłuchania, które robiono, przesłuchania Niemców, również tych z jednostek oskarżanych o dokonanie tej zbrodni przez Sowietów, również tych Niemców z jednostek oskarżanych przez Sowietów o dokonanie tej zbrodni, te przesłuchania prowadzić zaczęły w stronę, której sobie Sowieci nie życzyli. Okazywało się, jak miałkie są podstawy tego oskarżenia właśnie Rzeszy Niemieckiej. Więc w trakcie procesu Sowieci uznali, że gdzieś tam zagubią jako element aktu oskarżenia zbrodnię katyńską, bo widzieli, że nie osiągną swoich celów. No i niestety jest tutaj pewien niesmak, pewnej zmowy, tej w obozie alianckim, gdzie wszyscy się na to milcząco zgodzili wówczas. Ale jest jeden aspekt mało znany tej manipulacji, jaką chcieli Sowieci dokonać w procesie norymberskim. Tej manipulacji, przypomnijmy raz jeszcze, obliczonej na to, że to nie Związek Sowiecki powie, że zbrodnia katyńska to wina Niemiec, ale że cały świat będzie żyrował to kłamstwo. Wśród ludzi, którzy mieli dostęp do dokumentów katyńskich, był Nikołaj Zoria, doradca sowieckiego oskarżyciela publicznego w Norymberdze. Ów Nikołaj Zoria miał dostęp do nie tylko do samych dokumentów, ale też do całej kuchni preparowania tego aktu oskarżenia, poszukiwania sposobów przekonania Trybunału w Norymberdze, że ta zbrodnia jest dziełem niemieckim. A więc no, wiedział wszystko, co tworzyło kulisy tych sowieckich poczynań. I oto kiedy 24 maja 1946 roku specjalna komisja w biurze politycznym Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Związku Sowieckiego w Moskwie obraduje na tym, jak wyselekcjonować dokumenty dotyczące, jak mówiono, niemieckiej prowokacji w sprawie zbrodni katyńskiej, okazuje się, że Nikołaj Zoria już nie żył. Dokładnie dzień wcześniej. Najpierw mówiono, że popełnił samobójstwo. Później mówiono, że sam się niechcący postrzelił w czasie czyszczenia broni służbowej. Ale pochowano go w Lipsku. Nie pozwolono rodzinie na udział w pogrzebie. Nie pozwolono na przeprowadzenie rzeczowego śledztwa w sprawie okoliczności tej śmierci. Wprost fałszowano tam dokumenty i kreowano informacje na temat tego, co się stało z Nikołajem Zorią. Pochowany w 1946 roku w Lipsku, został w 1947 roku wykopany i spalony. Po to, żeby nie było jakichkolwiek możliwości weryfikacji, co się z nim rzeczywiście stało 23 maja 1946 roku, dzień przed posiedzeniem specjalnej komisji biura politycznego KPZS w sprawie selekcji materiałów katyńskich. To jest być może jeszcze jedna z ofiar tych manipulacji i tej zbrodni. Tak się złożyło, że po latach syn Nikołaja Zori, Jurij, będzie jednym z tych urzędników sowieckich, którzy walnie przyczynią się do wyrzucenia na światło dzienne dokumentów, który przez swoją dociekliwość, także w sprawie ojca, doprowadzi do tego, że problem publikacji prawdy o Katyniu stanie się problemem państwowym Związku Sowieckiego, z którym trzeba będzie sobie poradzić. Ale to już lata 80. I pamiętajmy na koniec, lata 80., epoka Gorbaczowa, epoka pierestrojki, głasności, epoka dyskusji o białych plamach w historii, to czas, w którym stopniowo władze w Moskwie zrozumiały, że nie da się dłużej utrzymać prawdy o Katyniu w tajemnicy. Trzeba będzie ujawnić, jak było naprawdę. Trzeba będzie przyznać się do tego, że to Związek Sowiecki dokonał tej zbrodni. Przez całe dziesiątki lat ten tak zwany pakiet Nomiera Dien był strzeżony w jednym z najtajniejszych miejsc, do których nikt oprócz przywódców, najwyższych przywódców partii sowieckiej nie miał dostępu. Ten pakiet dzisiaj już jest znany, ale wtedy, kiedy uważano, że trzeba się przyznać do tego, że i zbrodnia była dokonana przez Związek Sowiecki i całe działania będące otoczką kłamstwa katyńskiego, łącznie z zerwaniem stosunków z Polską, łącznie z tym, co się działo w Norymberdze, łącznie z całą procedurą budowy pomników upamiętniających niemieckie ofiary Katynia w Lesie Katyńskim. Cała narracja propagandowa z tym związana, że to wszystko było manipulacją propagandową, kłamstwem. To pokazać mogło, do czego jest zdolna propaganda sowiecka. I skoro jest zdolna, do tego, żeby informacje o własnych zbrodniach wykorzystać przeciwko państwu ofiar, przeciwko wolności Rzeczypospolitej Polskiej, przeciwko jej niepodległości, to było obnażenie skali działalności propagandy sowieckiej potencjalnie w całym świecie. Ale trzeba dodać, że kłamstwo katyńskie nie umarło wraz z ujawnieniem tych dokumentów. Kiedy w listopadzie 1990 roku Gorbaczow wiedział, że musi opublikować prawdę o Katyniu, dokonał polecenia dla różnych organów Związku Sowieckiego, dla prokuratury, dla służb archiwalnych, dla Akademii Nauk ZSRR, polecenia wytworzenia jakiegoś elementu narracji historycznej, który będzie przeciwwagą dla ujawnienia skali zbrodni dokonanych w Katyniu przez sowieckie NKWD. Gorbaczow jako prezydent ZSRR chciał, żeby stworzyć coś, co można nazwać mitem antykatynia. Jakąś zbrodnię, o którą można by oskarżyć Polskę. Oczywiście propaganda sowiecka, gdyby miała jakiekolwiek informacje o zbrodniach popełnionych przez II Rzeczpospolitą, by je wykorzystała w propagandzie w latach 50., i 60., i 70., i 80. Gdyby takie zbrodnie były, byłyby w podręcznikach polskich dzieci przez cały PRL pokazywane jako dowód niegodziwości II Rzeczpospolitej. Ale takich zbrodni nie było. Mimo to Michaił Gorbaczow kazał taki, dzisiaj powiedzielibyśmy, fake news wykreować, wyprodukować i później lansować. W ten sposób wymyślono problem jeńców z 1920 roku, którymi Związek Sowiecki nie zajmował się, bo nie było czym się zajmować. Ale to zostało wykreowane jako antytezę dla Katynia, która miała spowodować, że będzie jakiś cień wzajemnych rozliczeń, kiedy będzie się mówić, wymordowaliśmy, my Sowieci, my Związek Sowiecki, nasze państwo wymordowało w bezprecedensowej zbrodni niemal 22 tysiące polskich oficerów wziętych do niewoli, objętych ochroną międzynarodową. Trzeba było wykreować i wykreowano. I kreuje się to do dzisiaj. Co roku, kiedy Polska mówi o Katyniu, Rosja powraca z uporem do tez mówiących o tym, że jeńcy w 1920 roku byli poddani zbiorowym mordom przez Polaków. To jest nieprawda. Rosjanie nie mają takich dowodów. Co więcej, wszystkie dowody, jakie są, pokazują, że nic takiego po polskiej stronie się nie działo. Ale fake news żyje własnym życiem i jest promowany zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz Rosji. Kłamstwo katyńskie było dla Związku Sowieckiego problemem, dlatego że obnażało kuchnię sowieckiej polityki i sowieckiej propagandy. W latach 90. po upadku Związku Sowieckiego część historyków rosyjskich, którzy z poświęceniem walczyli o prawdę również o Katyniu, liczyła na to, że Polska i nowa już Rosja po komunizmie będą mogły spotkać się na wspólnej narracji o historii opartej o prawdę. O prawdę o komunizmie, o stalinowskich represjach, o komunistycznych zbrodniach, które dotykały i Rosjan, i obywateli ZSRR, i obywateli Rzeczypospolitej Polskiej. Wydawało się, że oparcie tej dyskusji o prawdę będzie naturalną drogą, która pozwoli historykom polskim i sowieckim wspólnie badać dokumenty i archiwa. Ale to były marzenia z lat 90. W XXI wieku okazało się, że Rosja poszła drogą zupełnie przeciwną. Zamiast skupić się na analizie prawdy, zamiast ujawniać archiwa, ujawniać dokumenty, powróciła do stalinowskiej narracji o II wojnie światowej, o jej następstwach. Problem Katynia jest jednym z najważniejszych elementów, który fundamenty tej zafałszowanej stalinowskiej narracji rozbija i ujawnia, jak tę narrację tworzono. Problem zbrodni katyńskiej jest najważniejszym elementem ujawniania prawdy o tej narracji i ujawniania kuchni tworzenia tej narracji w latach stalinowskich i podstaw, na których się opiera dzisiaj.